To w każdym razie jest prezentacja, można czytać sobie, jak nie słychać. Dla tych Państwa, w większości, którzy mnie nie znają, jestem, pracuję w Google, w Mountain View w Ameryce i zajmuję się inżynierią sieci. Ta prezentacja jest w większości autorstwem Lorenzo Colitti, który jest kolegą z R&D, który zajmuje się, że tak powiem, głównie IPv6 i jest tą lokomotywą, jeżeli chodzi o IPv6 w Google. No i moja osoba tutaj prezentuje jakby jako w miarę inteligentny terminal. Okej, tak więc w ogóle możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Google i IPv6, dlaczego to wszystko się zaczęło. Wszyscy znamy, prawdopodobnie każdy z Państwa był na tysiącu różnych prezentacji, w których każdy starał się jakoś uzasadnić funkcjonowanie i implementację IPv6. Jednym z głównych powodów, dla których wszyscy starają się mówić o tym, jest oczywiście problemy z ilością adresacji IP, to jest predykcja, jeżeli chodzi o IPv6 address space Goffhausena, w którym widzimy mniej więcej w 2010 powinniśmy gdzieś w okolicach 25 klas / 8, co akurat jest w miarę dobrą predykcją, ponieważ obecnie mamy 22 klasy / 8 dostępne. Zresztą zaraz też może powiem interesującą sprawę, jeżeli chodzi o to, jakiej jakości jest ta dostępna pula adresacji IPv4. Otóż tutaj myślę, że warto jest podkreślić, że osoby, znaczy instytucje, które dopiero teraz zaczynają myśleć o tym, żeby wdrożyć IPv6, są troszeczkę już jakby spóźnione. To jest ciekawa sprawa. Jeszcze przed wyjazdem tutaj do... I praktycznie to jest, metodologia tego badania polega na tym, żeby TCP dumpować pakiety na dysk lokalny oraz odpowiadać sync-akiem na wszystkie synki, które przychodzą z internetu. To jest ciekawe dosyć, bo to po prostu jest szum internetowy do tych adresacji, które wcześniej nie były w ogóle ogłoszone. I na samym początku, kiedy żeśmy ogłosili te dwa prefiksy, 130 megabitów ruchu zostało, pojawiło się nagle na porcie. To jest, myślę, dosyć interesujące i mówi dosyć dużo na ten temat, w jakiej jakości i jak zanieczyszczona jest ta adresacja. Tak? Czyli to nie tylko to, że mamy /22/8, ale też co tam się w ogóle dzieje. To jest interesujące. No więc, jeżeli mówimy, dlaczego IPv6, musimy sobie powiedzieć o kosztach. I to akurat nie było na tamtym wykresie, ale we wszystkich predykcjach związanych z modelem ekonomicznym predyktowane są, jest wzrost ceny, za jaką trzeba będzie zapłacić za adresację IPv4, która później ma wzrastać oczywiście nieliniowo. I dla wszystkich Państwa, którzy myślą o IPv6 jako o czymś zupełnie abstrakcyjnym, myślę, że koszty są dosyć dobrym argumentem, żeby zacząć myśleć o tym. Oczywiście wszyscy prowajderzy starają się myśleć o tym, co się będzie działo, jeżeli ta adresacja IPv4 się właśnie kończy, oni będą musieli kupować trochę drożej, więc różne metody natowania będą wchodziły w grę, typu NAT za NATem, w sensie serialowego połączenia. Oczywiście to są koszty, czyli dużo stanów na urządzeniach natujących. Już nie mówiąc o tym oczywiście, w jaki sposób to niszczy aplikacje, o czym zresztą później będziemy mogli powiedzieć. problemy z traffic engineeringiem w tym momencie, jeżeli mamy proxy i ulogowanie sesji też dla z powodów oczywiście prawnych, to zależy jeszcze od rynku oczywiście. Teraz jakiekolwiek wprowadzenie szeregowych NAT-ów czy nawet pojedynczych NAT-ów to jest oczywiście problem natury operacyjnej i zwiększona jest komplikacja sieci i jakiekolwiek działania operacyjne na tej sieci są po prostu skomplikowane i droższe. To chyba nie muszę tego tłumaczyć. Czyli jak gdyby zachęcałbym, żeby jakiś kierunek IPv6 ze względu właśnie na koszty. Tak, no tutaj adresacja i jeżeli chodzi o IPv4, jest CDN, Carrier Grade NAT, gdzie dużo userów szeruje ten sam adres IP. My jako Google mamy tutaj dosyć duży problem związany z tym, że w większości przypadków opieramy się na geolokacji, to znaczy, że jakby content i wszystkie rzeczy związane z ogłoszeniami do tych sesji są opierane na geolokacji i to nam strasznie utrudnia w większości przypadków odpowiednie dostarczenie treści dla użytkownika, tak? Ponieważ jakby jego wyszukiwania albo też rezultaty, które otrzymuje są pozbawione kontekstu miejsca, w którym przebywa. Oczywiście wszystkie związane sprawy z abuzowaniem internetu, czyli z nadużyciami, to też jest duży problem. Tutaj jest ten przykład, co jeżeli blokujemy jakiś adres IP, to co się dzieje z tymi 100 iloś ludźmi, którzy są za tym adresem IP, to akurat w tym przypadku to może nie jest taki przykład dosyć straszne 100 osób, tak? Natomiast my mieliśmy tego dosyć duży problem, ale to oczywiście było związane z państwem specyficznym, czyli z Chinami, kiedy wszyscy wiedzą być może o tej wielkim firewallu w Chinach, kiedy jeżeli odpowiedni content był przedstawiony, wtedy resetowane były sesje z adresem IP i zdarzało się, że tysiące właściwie sesji było niszczonych przez to, że ten adres IP został blokowany na firewallu. To jest oczywiście związane z polityką tutaj, ale też jakby daje dosyć duży przykład tego, co się może dziać. IP-based authentication, oczywiście to jest dosyć problematyczne robić autentykację na bazie IP i wydaje się trochę niepoważne, natomiast faktem jest, że niektórzy o tym myślą i to jest jako jeden ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa. A dosyć ciekawe jest może jako dygresja, że jeżeli Państwo są jakieś znają się, słyszeli o protokole LISP, czyli takim identyfikatorze, który jest niezależny od lokacji, to jednym właśnie z obietnic tego systemu jest to, że użytkownik będzie miał stały ID, tak? I to jest stały ID, w tym przypadku może być IPv4 albo IPv6 adres, będzie pomagał właśnie między innymi w autentykacji, tak? No, że to jest oczywiście taki przykład troszeczkę ortogonalny do tego, co my tutaj przedstawiamy, ale myślenie o autentykacji na bazie adresu IP też może być możliwe. Więc jeżeli chodzi o dlaczego przystąpiliśmy do tego programu, głównym właściwie powodem jest to, że widzimy możliwość zwiększenia, znaczy utrzymywania wzrostu internetu i jego dynamiki jako takiej, tak? Czyli jeżeli chodzi o prowajderów IPTV, to mamy przykłady we Francji, E3, FR, Comcast. Comcast właściwie teraz dopiero zaczyna próby z protokołem IPv6. Właściwie zacznie dopiero od kwietnia, natomiast już teraz część ruchu się u nas pojawiło i zresztą będę może mówił po tym później, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, bo to jest dosyć dobry przykład, dlaczego traffic engineering, jeżeli chodzi o BGP, nie może pewnym stopniu podążać za topologią IPv4. Oczywiście w Japonii entity IPTV over IPv6 i sieci mobilne, tutaj long term evolution, w szczególności Verizon na przykład 2010, czyli w tym roku, zamierza zacząć implementować na dużej skali LTE i między innymi jednym z wymagań Verizonu jest to, że końcówka, czyli terminal, musi obsługiwać protokół IPv6, a IPv4 jest dodatkowym. Wiadomo, to jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, no niewystarczająca jest ilość adresacji IPv4, żeby to wszystko obsłużyć i jakiekolwiek dalej rzeczy związane z transakcją adresu są dosyć skomplikowane i drogie. Zresztą właściwie chciałbym powiedzieć tutaj o jednej z głównych rzeczy, jeśli chodzi o protokół IPv6, to jest to, że przywraca właściwy obraz internetu takim, jakim być powinien, to znaczy nieskrępowanej komunikacji pomiędzy endpointami, tak, czyli coś, na czym, z czego powstał internet i co zostało w pewnym momencie zgubione po drodze. Właśnie tutaj jest o tym powiedziane. Internet jako taki jest dosyć dobrze rozwinięty i spowodował całą tą eksplozję, którą widzimy dzięki temu, że niesie ze sobą obietnicę połączenia pomiędzy endpointami, tak? I wszyscy wiemy o tym, jeśli chodzi o Skype'a, BitTorrenta, jakby się te wszystkie aplikacje nie byłyby dobrze rozwinięte, gdyby nie było to możliwe. I teraz wszystkie rzeczy związane z NAT-em, z ukrywaniem adresacji, z kontrolą operatorów, jeżeli chodzi o adresację IPv4 i NAT-y, niszczą tą koncepcję. I właśnie to jest takie pytanie, czy chcemy, żeby z internetem stało się to samo, żeby to jakby to sytuacja, w której żeśmy się znaleźli przez tą deprecjację adresacji IPv4, żeby się pogłębiała. Dlatego my jako Google mówimy, że nie chcemy tego i chcemy, żeby internet rozwijał się dalej w sposób nieskrępowany. Zresztą oczywiście jest to też jakby decyzja biznesowa, ponieważ Google rozwija się w funkcji tego, jak dobrze rozwija się internet, tak? Ale oczywiście też ma tutaj znaczenie inne takie, że jakby Więc oczywiście też dużo sieci i dużo operatorów czeka na tak zwany killer application, czymś, co dla IPv4 było HTTP. W naszym przypadku uważamy, że to jest, znaczy to nie powinniśmy czekać na coś takiego jak killer application dla IPv6. Główną aplikacją dla IPv6 jest to, żeby internet przetrwał jako taki, żeby rozwijał się w sposób nieskrępowany i zgodnie z jego dotychczasową dynamiką. Okej. Więc teraz możemy powiedzieć, dlaczego w ogóle w Google i kiedy. Więc jeszcze będę mówił może o tym, jak to się rozwijało w czasie, natomiast przykładem, jednym z głównych przykładów, dla których Google chce i implementuje IPv6 jest, tak jak powiedziałem, problemy z geolokacją, problemy z RTT pakietów. To jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, kiedy user oczekuje wyniku wyszukiwania w ciągu milisekund, tak? Ponieważ inaczej więcej już nie będzie używał wyszukiwarki. Jeżeli chodzi o aplikacje typu AJAX, czyli Asynchronous Java and XML, które otwierają bardzo dużo sesji TCP lub inne, które mają stany, to się dosyć źle rozwija w takim environmencie, gdzie jest dużo NAT-ów, a szczególnie jeszcze NAT za NAT-em. Mieliśmy tego przykład już w Japonii, kiedy dosyć dużo użytkowników było za małą ilością adresów IPv4. I po prostu na przykład Google Maps, czyli ta aplikacja, która raczej jest Państwu znana, która otwiera bardzo dużo sesji z przeglądarki i właściwie każdy z tych kwadracików jest oddzielną sesją TCP. w większości z nich nie mogła być wyświetlona, ponieważ brakowało portów, tak? Jest tylko 16 bitów dla portów. I multiplexując to wszystko na tych 16 bitach, nie możemy supportować, nie wiem, 10 tysięcy userów, którzy są za jednym adresem IPv4. Oczywiście obietnica tego, że IPv6 będzie rozwijał się szybko i w set-to-boxach w aplikacji mobilnej, czyli to też jest zgodne z strategią tak zwaną Google'a, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, czyli Android. Wszystko to się jakby wpisuje w ten temat, dlaczego Google i dlaczego IPv6. No i oczywiście taka ewangelizacja, tak, czyli że jeżeli IPv6 jest dobry dla internetu, to jest też dobre dla nas, ponieważ my jak gdyby rozwijamy się tylko dzięki temu, że internet się rozwija. Więc to teraz, jeśli chodzi dlaczego, mam nadzieję, że ten wstęp nie był strasznie nudny. No i teraz może powiemy, co takiego żeśmy zrobili, żeby ten, żeby IPv6 się pojawił w Google. No to oczywiście pierwszym pomysłem było, żeby włączyć odpowiadanie, żeby prezentować potwórne A dla www.google.com, co niestety nie jest możliwe z tego powodu, że około 0,5 promila użytkowników, to jest taka aproksymacja, w ogóle nie mogłoby dostać się do Google'a. To z różnych powodów, w szczególności wszystkie schematy związane z tunelowaniem potrafią w bardzo piękny sposób zniszczyć połączenie, znaczy uniemożliwić go przy tym, jeżeli byśmy zwrócili użytkownikowi potwórne A. Dalej mamy problem kury i jajka, tak? Czyli jeżeli nie możesz dostać się do Google'a, wtedy nie możesz wyszukać, dlaczego tak się dzieje. Znaczy oczywiście są jeszcze inne przeglądarki, no ale tak tutaj jest zaprezentowane. Wyszukiwarki w sensie. No i 0,5 promila to jest bardzo dużo użytkowników, szczególnie dla naszego szefostwa, więc jakby to nie wchodziło w ogóle do chubę. No i rzecz związana z opóźnieniem, co może nie jest takie dosyć oczywiste, natomiast w świecie wyszukiwarek jest to bardzo ważne, ponieważ de facto użytkownicy używają wyszukiwarek, które w sposób szybki dają im rezultaty, tak? Jeżeli Google by tutaj w tym momencie zwracał rezultaty dosyć w sposób opóźniony, to mogłoby nastąpić jakiś negatywny trend, jeśli chodzi o użytkowników. No i oczywiście routing, ale o tym możemy później powiedzieć. Teraz troszeczkę trochę sytuacja jest już lepsza, ale dalej trzeba, jeżeli chodzi o IPv6 i traffic engineering, trzeba stosować dosyć specyficzne metody, troszeczkę inne niż IPv4. Więc żeby w ogóle zacząć, tak, trzeba sobie powiedzieć, jakie są zasady tego, że będziemy udostępniali tego IPv6. I jedną z takich rzeczy, które sobie powiedzieliśmy, jest to, że prezentacja, jeżeli chodzi o dostępność peeringową, musi być baczować to, co jest w IPv4, czyli de facto na całym świecie. Te wszystkie takie białe punkciki oprócz Grenlandii, to właśnie tam jesteśmy. I w tych miejscach też mamy, oczywiście to nie od początku, ale o tym później, wszędzie tam mamy możliwość zmiany ruchu w IPv6. Jeszcze raz, czyli to jest dalej związane z tym paradygmatem, żeby jak najbliżej użytkownika mieć możliwość wymiany ruchu. No i oczywiście, znaczy o tym później, to serwowanie IPv6 głównie dla sieci, które są w stanie zapewnić odpowiednią jakość połączenia. To jest też związane z tym, że ten eksperyment, właściwie to nie jest eksperyment, tak jak patrzę, to jest produkcyjnej jakości serwis. I nie możemy tutaj zmienić standardów. Więc cały ten program Google Over IPv6 w obecnym formacie sprowadza się do tego, że akces IPv6, czyli de facto zwracanie potwórnego A dla użytkowników, jest wydzielony dla wyselekcjonowanych sieci. O tym, jak można tam przystąpić, powiem później.
Większość serwisów jest dostępna na Info6, czyli głównie wyszukiwarka, Mail, News, Docs, YouTube od stycznia. Ważne jest też, żeby mieć jakiś feedback od Państwa, co Państwo by chcieli. Natomiast jeżeli chodzi o wymagania z naszej strony, to jednym z wymagań jest, żeby mieć dobre połączenie, dobry sposób połączenia z Google. Wiem, że znaczy, niestety nie jesteś. Nasza prezencja w Polsce jest obecnie znikoma, jeżeli mamy tylko cache wideo. Natomiast jesteśmy obecni w DCX-ie, w AMCX-ie, no, w Londynie to trochę może za daleko. Czyli tam możemy się połączyć. Wymagamy, aby ta sieć, która chce się podłączyć do nas, w której byśmy świadczyli IPv6, powinna być dobrze debugowana, czyli ta sieć, która się zgadza na tą współpracę, musi mieć możliwości i chęć do tego, żeby debugować wszystkie problemy związane z, czy problemy ich userów, tak? Czyli, że jeżelibyśmy raportowali jakiś problem dla userów, to żeby jakiś troubleshooting był możliwy ze strony sieci. Jeżeli chodzi w ogóle o ten program, to jest ciekawą sprawą jest to, że w obecnej chwili z Polski są tylko dwie sieci, które uczestniczą w tym programie. I to są sieci akademickie, tak? Czyli to nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o... Właśnie dlatego też jestem tutaj, ja bym chciał wszystkich zachęcić, żeby Państwo przystąpili do tego programu. Ale o tym też możemy później porozmawiać. Więc jak to działa? W jaki sposób dostarczamy IPv6 i świadczymy usługi na IPv6? Więc w normalnym przypadku DNS resolver pytający się o IPv6 adres dla np. www.google.com nie otrzyma informacji o rekordzie poczwórnego A, ponieważ jak powiedzieliśmy, nie możemy udostępnić całemu internetowi obecnie z www.google.com po IPv6. Natomiast dla sieci, które są zgłoszone do programu, resolver dostanie adres A. I teraz działa to w ten sposób, że zgłaszając się do programu, Państwo przesyłają adresację IPv4 resolwerów, które mogą się pytać. I teraz każde zapytanie z tych resolwerów będzie mogło być wypełnione, tak, z poczwórkiem A. To jest, trzeba też podać tam między innymi, jakie klasy IPv6 będą się łączyły. To jest później tylko właściwie po to, żeby prowadzić statystyki. No więc właściwie od początku tego programu, jeżeli chodzi o przyrost użytkowników, to jest to dosyć dynamiczne, można powiedzieć. Ponad 80 organizacji. Właściwie bardzo dużo uniwersytetów i instytucji edukacyjnych, w tym Internet 2, jeden bardzo duży provider z Francji, który, znaczy później tam będzie taki mały diagram, jeżeli chodzi o to, jak wygląda przepustowość i statystyki związane z ruchem IPv6. Natomiast to jest właściwie sieć produkcyjna, której świadczymy usługi po IPv6. No i 75% właściwie natywnego internetu IPv6. Znaczy później będę też przedstawiał statystyki, to jest dosyć ciekawe, że w niektórych przypadkach opóźnienie, jeżeli chodzi o IPv6, jest mniejsze niż jeśli chodzi o IPv4, a nie statystycznie, i to właściwie wychodzi z tego, znaczy to jest w tym sensie w funkcji tego, że program jakby jest atrakcyjny dla instytucji edukacyjnych, czy też instytucji z dobrymi połączeniami, z dobrą przepustowością, co troszeczkę zaburza niestety eksperyment, znaczy nie eksperyment, wyniki. Tak, to cała reszta tych argumentów też jest dobra, natomiast głównie chcemy ten program rozwijać po to, żeby w pewnym momencie móc świadczyć usługę IPv6 dla wszystkich użytkowników. Okej. To było, jeżeli chodzi związane o to, jak można zdobyć, jak się połączyć po IPv6 z Googlem. Natomiast teraz jest taka mała dygresja, jak żeśmy do tego w ogóle doszli. I tutaj będziemy mówili o jakiejś ogólnej firmie, jak mogłaby wdrożyć się iPhone 6. Natomiast to jest związane oczywiście z naszymi doświadczeniami. Wiadomo, sieci to są dosyć skomplikowane organizmy, które mają bardzo dużo różnych funkcji, tak? Wykorzystują dosyć dużo różnych technologii, jak NVLSP, US. Dużo stanu jest zapisanego w postaci różnych reguł połączenia przez BGP. To wszystko jest jakby stanem, który jest zapisany w IPv4. Tak? Jeżeli to jest wszystko, to chcielibyśmy od samego początku sieci zaimplementować również na IPv6, byłoby to cokolwiek niemożliwe. Jednym z takich problemów tutaj jest również to, że dostawcy sprzętów mają dosyć duży problem z IPv6, nawet jeżeli mówią, że w pełni wspierają IPv6, to jeżeli chodzi o później wdrożenie, to jesteśmy świadkami wspaniałych awarii. I tutaj nie mogę tylko powiedzieć o filtrowaniu sprzętowym. Wszystkie ASIC-i czy chipy dosyć dobrze się sprawdzają w IPv4. W przypadku IPv6 okazuje się, że jest dużo problemów, że niektóre rzeczy typu pakiety, w których jest więcej niż jeden protokół, next protocol pointer, jest tutaj problem filtrowania na drugim. Traffic engineering w MPLS-ie i IGP protocols. Tutaj też są duże problemy. Nawet takie podstawowe rzeczy jak deprementowanie TTL-a, rzeczy związane z duplicate address detection, rzeczy związane z link bundles, czyli z agregowanymi gigabitami czy 10 gigabitami. To wszystko są takie podstawowe rzeczy, które nam się okazują później, że w sposób fantastyczny się wykładają. Też oczywiście wewnętrzne procesy w firmie musiały być całkiem przeprojektowane. Tutaj dosyć dużym problemem jest oczywiście, jeśli chodzi o warstwę biznesową, to jak mamy to wszystko zaimplementować, nie narażając naszych normalnych procesów biznesowych na jakikolwiek ryzyk. Tak? I jak mamy przeprojektować nasze systemy monitorujące i systemy i procedury wykrywania błędów, ścieżki eskalacyjne, to wszystko musi być zawarte w planie i jeżeli byśmy chcieli to wszystko zaimplementować od samego początku, to praktycznie jest to niemożliwe. Dlatego zalecamy, sami żeśmy też tak zrobili, zacząć IPv6 jako mały projekt. W naszym przypadku było to głównie, wyszło tak z ustawy organizacji, propagowało się do góry przez małą garstkę inżynierów i ludzi związanych z rozwojem. I zacząć można z takiego mojego ziarenka kilku urządzeń, które będą miały, które będą zapewniały podstawowe połączenie z sieciami. Można to zacząć w naszym przypadku tak było z wydzielonymi urządzeniami IPv6, które nie mają żadnej, nie zapewniają żadnych połączeń do IPv4. Jeżeli Państwo korzystają z MPLS-a, można użyć technologii 6PE, czyli takiego modelu nakładkowego, który zresztą ma bardzo dużo złych cech, ale to jest doskonałym narzędziem, żeby zacząć jakkolwiek. Można mieć wydzielone data center do tego i na przykład mieć w dwóch, trzech miejscach, tak, czyli taką podstawową prezencję. Zasada jest też taka, żeby nie mieć wydzielonej warstwy operacyjnej dla protokołu IPv6, tego na samym początku to może być niestety nieodzowne. W naszym przypadku na samym początku mieliśmy właśnie tylko kilka urządzeń pilujących, 2 czy 3 data center. I tak to się wszystko zaczęło. Oczywiście to było doskonałe na początku, bo nie się okazało, że może dojść do eksplozji połączeń tak, z innymi sieciami, więc trzeba być przygotowany na szybki wzrost. Pojawiają się oczywiście później nowe problemy z oprogramowaniem i ze sprzętem, których oczywiście nikt wcześniej nie przewidział mimo skomplikowanych testów. I tutaj taka mała dygresja, że lepiej jest zastosować później takie, zamiast zatrzymać pracę, to lepiej zastosować jakieś obejścia, jeżeli chodzi o te problemy, bo z naszego doświadczenia wynika, że w większości przypadków będą są dosyć krytyczne i niestety producenci sprzętu nie są w stanie zaimplementować dosyć szybkiego rozwiązania. Czyli jeszcze raz, trzeba testować, co się nie uda, testować w labie i pojawi się w produkcji. Trzeba w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie, obejście tego problemu, a nie zatrzymywać projektu. Natomiast oczywiście końcowym stanem każdej sieci powinien być w pełni zainteresowany protokół IPv6 zgodnie z tym, jak jest IPv4. Pełna zgodność co do charakterystyki świadczonych usług w data center. No i to bardzo ważne, żeby prezencja, jeśli chodzi o zmianę ruchu, była dokładnie zgodna z tym, co mamy w IPv4. Dalej tutaj jest slajd związany z aspektami operacyjnymi, z doświadczeniem, które wyciągnęliśmy. I mówiłem o MPLST i o modelu 6PE jako doskonały na początek, natomiast niestety jest w nim bardzo dużo problemów, które nie są widoczne wcześniej na poziomie na IPv4, w szczególności jeżeli w jakimś przypadku korzystacie Państwo z MPLS-a i są problemy ze ścieżkami, ze zestawieniem ścieżek RSP. W przypadku ruch IPv4 jest w stanie przeżyć, ponieważ będzie używany normalny routing, natomiast przy 6PE po prostu ruch ginie. Jeżeli są też później monitoring jest niekompletny, to prowadzi do wielu ciekawych problemów. Wykrywanie błędów, tak jak powiedziałem, związane też może być w funkcji tego, że niestety tak samo na początku systemy monitorujące są dokładnie takie, jakie być powinny i jakie są w IPv4. Ciekawe oczywiście, że wielu producentów wskazuje 6PE jako doskonały przykład tego, jak można to skalować, ponieważ jest to doskonale skalowana architektura. Natomiast z doświadczenia wynika, że zwiększa to właśnie skomplikowanie sieci i długoterminowo jest nie do utrzymania. Ale tak jak powiedziałem, można patrzeć na cenę, jaką trzeba zapłacić, żeby ewentualnie zacząć IPv6 i nie stawiać na ryzyk produkcyjnego usług IPv4. Oczywiście już wspomniałem o problemach w sieci. Tutaj mogę tylko wskazać kilka takich, z których doświadczenia mieliśmy, na przykład duplicate address detection, czyli coś zupełnie bardzo prostego, wydawałoby się. Mieliśmy przykład tego, w którym w operacyjnej działalności sieci dosyć często wprowadza się pętle, żeby sprawdzić optykę. I jeżeli mieliśmy taki przykład, w którym urządzenia uruchomiły procedurę TED dla interfejsu, który był w stanie zapętlony, i później już nigdy więcej nie chciały uruchomić IPv6 na tym interfejsie, co było zupełnie zgodne z RFC. I co jest jeszcze ciekawe, że o czym mogę powiedzieć później, że jeżeli Państwo macie spółdzielony protokół IGP dla IPv4 i IPv6, w szczególności na przykład ISIS, może to doprowadzić do tego, że po prostu ruch IPv6 będzie ginął na tym interfejsie. Ponieważ połączenie IPv4, sesja IPv4 będzie tam dostępna, protokół ISIS będzie wykazywał sąsiedztwo w grafie dla protokołu ISIS. Natomiast IPv6 nie będzie tam dostępny i taki ruch będzie ginął. Fit NextHops i interfejsy agregowane, to jest, jeżeli Państwo używają zwielokrotnionych interfejsów 10G albo 1G.
Zdarzają się dosyć często problemy przy tej skali. Też mogę później powiedzieć o specyficznych problemach. Rzeczy nawet tak związane jak dekrementacja czasu życia na kartach liniowych. Jeżeli chodzi o data center, tutaj były takie przykłady jak synchronizacja RIP i SWIP, co na przykład doprowadziło do tego, że W naszym przypadku nie mogliśmy korzystać z IGP w data center, tylko pewne rozwiązania na, działające na recytowaniu NextHopu w BGP. To jest zresztą ostatni przykład. NextHop, mieliśmy jeden z przykładów, w których ustawienie NextHopu w roadmapie powodowało nadpisanie nie tylko adresu IPv6, ale również IPv4, przy czym pierwsze 32 bity z adresacji IPv6 przechodziły do adresacji IPv4. To było zupełne zaskoczenie. I oczywiście obejściem było specjalne wykreowanie roadmapy, która urąga wszelkim zasadom logiki, ale działa. To były rzeczy związane z momencik. Tak, to jeszcze jest nasze sugestie, jeśli chodzi o sieć IPv6 i preferowany stan końcowy. Jeżeli Państwo używają, na przykład można zacząć tak, że można zacząć zaimplementować drugi protokół IGP, jeżeli chodzi o IPv6, żeby jakby nie zwiększać ryzyka siecią produkcyjną. Natomiast tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że takie rozwiązanie długoterminowo jest dosyć ryzykowne. Więc w pewnym momencie może nastąpić do tego, że trzeba zrobić konwersję z dwóch protokołów do jednego. I w tym momencie na przykład, jeżeli jest MPST, to może być skomplikowane. Natomiast oczywiście posiadanie jednego IGP dla dwóch protokołów IPv4 i IPv6 jest dosyć dobre, ponieważ wszelkie problemy z jednym protokołem będą widzialne w drugim. Nie ma tego aspektu, w którym jest pewna dysproporcja, jeśli chodzi o występowanie problemów, tak. I oczywiście dual stack w warstwie sieciowej, czyli całkowita zgodność funkcjonalności pomiędzy wersją 4 i wersją 6, co całkowicie polepsza aspekty operacyjne sieci, lepsze rozwiązywanie problemów. Konfiguracja jest uproszczona, tak? Ponieważ tutaj jakby jest korespondencja pomiędzy wersją 6 i wersją 4. Mniej stanów sieci, a to jest związane głównie z modelem nakładkowym. No, jeżeli chodzi o protokół BGP i traffic engineering, czyli zestaw procedur, jeżeli chodzi o wymianę ruchu, można stosować te same procedury, natomiast w większości przypadków topologia w warstwie 6 obecnie w internecie jest tak różna, że jest to niestety bardzo ortogonalne i dla IPv6 praktycznie nowy, cały odrębny zestaw logiki jest wdrażany. Znaczy, to też jest przykładem tego, że w przypadku IPv6 mamy do czynienia z dużą ilością rozwiązań przejściowych, tak, czyli tunelowanie 6 to 4, czy Teredo. One są w sposób permanentny i od samego początku tego, jak wymyślone, one są po prostu dosyć kontrowersyjne, tak, i w tym przypadku na przykład z naszego doświadczenia, bo my nie mamy serwerów proxy 6.4, więc używamy z innych sieci. Musieliśmy wprowadzić specjalny zestaw procedur, jeżeli chodzi o traffic engineering do 6.4, ponieważ zdarzały się przypadki, kiedy sieci ogłaszały prefix 6.4, a niestety w ogóle ich serwery proxy, te, które translatują pomiędzy V6 i V4, nie działały, co prowadziło do tego, że trafik był gubiony. To są dosyć takie specyficzne rzeczy, ale o tym trzeba pamiętać. Okay. No i są rzeczy, któreśmy się nauczyli przy tym wdrożeniu. Akurat jeżeli chodzi o firmę Google, to mam taką zasadę, że wszyscy pracownicy mogą mieć możliwość prowadzenia własnych projektów, na które mogą przeznaczyć 20% swojego czasu. Więc akurat w tym przypadku, ponieważ ten cały projekt od początku był jakby prowadzony i urodził się w warstwie tej inżynieryjnej i rozwojowej, dosyć dużo osób używało tego 20% zasady, że oni przeznaczali 20% swojego czasu na to, żeby wdrażać IPv6. Ważne jest też, żeby powiedzieć, że wszyscy ci, którzy w jakiś sposób rozwijali IPv6, w szybki sposób i bardzo szybko zostali jakby wynagrodzeni przez rezultaty, ponieważ wiadomo, jeżeli się rucha, rozpoczyna od zera, a nagle za kilka miesięcy mamy działające usługi na IPv6, jest to zauważalne i następuje jakby lawinowy przyrost entuzjazmu, jeżeli chodzi o wewnętrzne procesy i wewnętrznych atencje, tak, wewnątrz firmy. To już wcześniej o tym wspomniałem, że trzeba to wszystko robić w fazach. Nie należy się spodziewać, że będziemy w stanie zaimplementować wersję 6 od samego początku w tej samej fazie, w tej samym zakresie, co wersja 4. Natomiast oczywiście musiałem to zrobić odpowiednio, ponieważ to oczywiście w jakimś stopniu jest eksperyment, ale to jest też to jest production quality traffic. W naszym przypadku jeszcze ten cały rozwój tego projektu był wykorzystany normalny cykl rozwojowy sieci, tak? Czyli w tym przypadku różne upgrade'y, różne inne projekty, które były prowadzone w sieci. To zostało jakby rozwój IPv6 został wypchnięty w ten cykl. A to jest taki mały, jak to się wszystko zaczęło w 2005 Google, znaczy właściwie AS15169, 15169, czyli główny AS produkcyjny Google'a, ogłosił adresację IPv6. W lipcu 2007 wszystko to się zaczęło. Ja pamiętam, akurat wtedy pracowałem w Dublinie i Lorenzo Colitti właśnie, to jest człowiek, który jest głównym promotorem, jeżeli chodzi o IPv6, zaczął ten cały projekt i ja akurat w tym, pamiętam, pracowałem nad aspektami sieciowymi. W 2007 podjęliśmy taką rękawicę, żeby www.google.com działało na IPv6 do momentu konferencji IETF 73. W 2008 roku pierwszy router, to jest właśnie ta faza początkowa, o której mówiłem, się pojawił z ograniczonym zakresem peeringu, tak? To był kilka routerów, dwa data center i tak to się wszystko zaczęło. Wtedy między innymi też była konferencja IPv6 Google, pierwsza z nich. Później został udostępniony ipv6.google.com, gdy można było się połączyć i mieć wyszukiwanie. Oczywiście to IPv6 był tutaj głównie frontend, natomiast te wszystkie systemy backendowe dalej były na... W 2008 pod końcówkę właśnie na RIPE IETF 73 www.google.com było dostępne i w 2009 w styczniu początek tego projektu, w którym sieci mogą się zgłaszać i rekord poczwórny A będzie im zwracany. Mapy w marcu 2009. Dosyć dobrą datą jest styczeń 2010, czyli tego roku, kiedy wideo dla YouTube'a zostało uruchomione na IPv6, co zresztą ten projekt tego wideo, to bardzo dużo czasu zostało spędzone na tym. Zresztą później będziemy pokazywali wykres i ruch zwielokrotnił się 10-krotnie przy zaczęciu obserwowania wideo. I to jest statystyka z projektu badawczego, który jest prowadzony przez dział R&D. To może zanim w ogóle zaczniemy, zobaczymy te statystyki, zajmiemy się metodologią. tych badań. Więc są dostępne różne badania, jeżeli chodzi o to, jaki jest stan połączeń internetu w IPv6 i różne z tych badań opierają się na różnych, metodologiach. Między innymi pamiętam, to było zdaje się w 2008, firma Arbor przedstawiła, wyniki samplowania ruchu na w różnych miejscach wymiany danych, w którym po czym przedstawiła aproksymację tego, ile jest ruchu IPv6 w internecie. I okazało się, że ta metodologia była dosyć niedobrze dobrana, ponieważ w całym AMSX-ie więcej ruchu było wymienianych niż według tego badania. To zresztą było związane z tym prostym faktem, że jeżeli chodzi o sampling i statystyki, bardzo dużo producentów ma problem i do tej pory NetFlow na przykład na niektórych urządzeniach nie jest w stanie eksportować statystyk, jeżeli chodzi o IPv6. Więc akurat w przypadku tego projektu badawczego osoby, które zajęły się tym badaniem, zadały sobie pytanie, co by się stało, gdyby w tym momencie www.google.com zostało ogłoszone dla wszystkich użytkowników. I przyjęto, metodologia badania jest taka, że dla małej ilości użytkowników, którzy wprowadzają wyszukiwanie na www.google.com, znaczy oczywiście to jest statystycznie mała, żeby nie zaburzać, żeby jakby nie doprowadzić do tego, żeby ten pół promila tych użytkowników miało problem. Jest zwracany dodatkowo JavaScript, w którym przeglądarka próbuje się łączyć w specyficznym stosunku 90-10% z pewnym adresem, z pewną nazwą, tak, czy to jest tam odpowiednia nazwa, która w 90% jest rezolwowalna na A i na poczwórne A, w 10% na pojedyncze A. I klient, który ma oczywiście uruchomiony JavaScript i który obsługuje JavaScript, próbuje się łączyć do tego hosta. I w przypadku, kiedy połączy się z adresem IPv6, że w każdym przypadku jest usługa, która czeka na to połączenie, odpowie HTTP 204, że nie ma żadnego kontentu, natomiast wszystkie dane dotyczące tego połączenia zostały już w tym momencie zapisane. I jeżeli chodzi o statystykę, to według tego projektu, bo ten projekt działa już od właściwie końcówki 2008, mamy do czynienia z 65% wzrostem, połączeń możliwych w IPv6. I to jest dosyć ciekawe, najwięcej natywnych userów, czyli nie tych, których się łączą przez 6-4 albo Teledo, jest z Francji. Natomiast Polska, tutaj nie ma tego wykresu, Polska w ogóle, jeżeli chodzi o stosunek końcówek, które mogą się połączyć po IPv6, jest w pierwszej dziesiątce i dosyć akurat dużą ilością z tych połączeń jest protokół 6-4. To jest dosyć ciekawe. Ale jesteśmy z jakiegoś powodu powyżej średniej. Jeżeli chodzi o opóźnienia, to w większości przypadków IPv6 ma trochę większe opóźnienia, co jest związane oczywiście z modelem nakładkowym, jeżeli chodzi o tunele. Natomiast interesującym tutaj daną jest fakt, że jeżeli odejmiemy od danych tunele, czyli 6-4, Teredo oraz inne metody tunelowania, wtedy okazuje się, że statystycznie rzecz biorąc IPv6 ma lepsze, znaczy ma mniejsze opóźnienia niż IPv4, ale to tak samo jest związane z tym faktem, tak się wydaje nam, że w większości przypadków IPv6 jest wdrożony na razie w instytucjach edukacyjnych oraz innych, które nie mają przepełnionych łącz takim ruchem produkcyjnym. I to jakby trochę tutaj zaburza wyniki eksperymentu. No a to jest właśnie wykres ze stycznia. To jest wykres, co może się stać, jeżeli włączymy odpowiednie usługi dla IPv6. I w tym przypadku trafik wzrósł 10-krotnie. Oczywiście tu nie ma, niestety, nie ma dokładnych wartości, ale to niestety jest związane z innymi aspektami. Natomiast ważne jest, żeby zobaczyć dynamikę przyrostu, tak? To jest właśnie dosyć ciekawe i właściwie, jeżeli chodzi o ten rok, to spodziewamy się jeszcze raz co najmniej takiego wzrostu. To jest po tym, jak jeden z providerów właśnie we Francji wdroży, i to jest bardzo prawdopodobne, wdroży IPv6 do wszystkich swoich set-top boxów. On już teraz stanowi bardzo duży procent w naszym ruchu IPv6, a po tym, jak wszystkie jego set-top boxy zostaną włączone do IPv6, to może być całkiem miły efekt. Jeżeli chodzi o Comcast, no to niestety w tym roku nie możemy się spodziewać takiego przyrostu, ale na pewno w przyszłym roku to będzie. Nie, to jakby jest koniec w wersji takiej formalnej. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli jakieś pytania, jeżeli chodzi o IPv6. Nie ma pytań? Okropne. Dziękuję.